Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Niny Nartre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. The Wealth and Poverty of Nations Davida S. Landesa to klasyczna książka z pogranicza historii gospodarczej i ekonomii rozwoju, która próbuje odpowiedzieć na jedno z najtrudniejszych pytań nowoczesnego świata. Dlaczego jedne kraje się bogacą, a inne pozostają biedne? Autor nie ogranicza się do jednej przyczyny, lecz łączy długie trwanie historii, kulturę, instytucje, technologię i wzorce społeczne. Książka obejmuje szerokie porównania Europy, Stanów Zjednoczonych, Japonii, Chin, świata arabskiego i Ameryki Łacińskiej. Landes argumentuje, że same zasoby naturalne czy położenie geograficzne nie wyjaśniają wszystkiego. Dużą rolę przypisuje zwyczajom pracy, przedsiębiorczości, zaufaniu do wiedzy, otwartości na zmiany oraz warunkom politycznym sprzyjającym innowacji. To ambitna, erudycyjna analiza, skierowana do czytelników zainteresowanych historią gospodarczą i źródłami globalnych nierówności. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, bogactwo narodów wynika z długiego splotu kultury, instytucji i historii. Główna teza Landesa polega na odrzuceniu prostych wyjaśnień bogactwa i biedy. Autor pokazuje, że rozwój gospodarczy nie jest skutkiem jednego czynnika, lecz wynikiem współdziałania wielu elementów, które przez stulecia wzmacniają się albo blokują nawzajem. Znaczenie mają normy społeczne, sposób organizacji państwa, relacja między władzą a rynkiem oraz gotowość do uczenia się i wprowadzania nowych rozwiązań. Landes zestawia kraje i regiony o podobnych zasobach, ale różnej trajektorii rozwoju, aby pokazać, że sama obecność ziemi, surowców czy licznej ludności nie wystarcza. W jego ujęciu bogactwo jest efektem długiego procesu, w którym ważną rolę odgrywa stabilność reguł, ochrona własności, mobilność społeczna i społeczna akceptacja dla pracy oraz przedsiębiorczości. To czyni książkę próbą wyjaśnienia historii gospodarczej jako całościowego procesu, a nie zestawu odrębnych przypadków. Po drugie, protestancka etyka pracy i kultura codziennych nawyków jako motor wzrostu. Jednym z najbardziej znanych elementów książki jest obrona kulturowego wyjaśnienia rozwoju, inspirowanego Maxem Weberem. Landes twierdzi, że w części Europy Północnej, zwłaszcza w społeczeństwach protestanckich, utrwaliły się normy sprzyjające dyscyplinie punktualności, oszczędności, samokontroli i otwartości na przedsiębiorczość. Nie chodzi mu o religię rozumianą wyłącznie jako doktrynę, lecz o szerszy zestaw nawyków społecznych, które ułatwiają tworzenie kapitału, organizację pracy i akceptację zmian technologicznych. W tym ujęciu kultura wpływa na ekonomię poprzez codzienne zachowania, takie jak stosunek do czasu, nauki, ryzyka i kontraktów. Landes porównuje te wzorce z krajami, w których tradycje społeczne bardziej hamowały innowacyjność albo wzmacniały hierarchię kosztem elastyczności. Nie twierdzi, że kultura wszystko przesądza, ale podkreśla, że bez odpowiednich postaw nawet korzystne warunki materialne mogą nie przełożyć się na trwały rozwój. Po trzecie, instytucje polityczne i rynek decydują, czy społeczeństwo potrafi wykorzystać innowację. W książce bardzo mocno wybrzmiewa znaczenie instytucji, czyli zasad rządzących państwem, własnością i wymianą gospodarczą. Landes pokazuje, że rozwój przyspiesza tam, gdzie istnieje względna wolność działania, konkurencja polityczna i przestrzeń dla handlu. Taki układ pozwala ludziom podejmować ryzyko, zakładać przedsięwzięcia, korzystać z wiedzy i przekształcać pomysły w produkty. Autor interesuje się nie tylko samym wynalazkiem, lecz także tym, czy społeczeństwo potrafi go wdrożyć na masową skalę. Dlatego istotne są sądy, administracja, ochrona umów i ograniczenie arbitralnej władzy. Jeśli instytucje tłumią inicjatywę, innowacja pozostaje przypadkowa albo lokalna. Jeśli natomiast rynek działa w warunkach przewidywalnych reguł, wzrost może się utrwalać. To jeden z powodów, dla których książka jest tak ważna dla czytelników zainteresowanych polityką rozwoju, bo pokazuje, że wzrost nie zależy wyłącznie od kapitału, lecz od jakości otoczenia instytucjonalnego. Po czwarte, technologia, know-how i nawet drobne wynalazki zmieniają układ sił między cywilizacjami. Landes poświęca wiele uwagi technice jako kluczowemu kanałowi wzrostu. W jego opowieści przewaga Zachodu nie wynikała jedynie z większej energii czy zasobów, ale z umiejętności gromadzenia wiedzy, ulepszania narzędzi i praktycznego stosowania wynalazków. Autor podkreśla znaczenie nie tylko wielkich przełomów, lecz także pozornie drobnych innowacji, które w długim okresie miały ogromne skutki, jak zegary czy okulary. Takie rozwiązania zwiększały precyzję pracy, organizację czasu i zdolność do dalszych eksperymentów. książce technologia nie jest traktowana jako neutralny dodatek, ale jako rezultat kultury i instytucji, które pozwalają wiedzy krążyć oraz przekształcać się w produktywność. Landes pokazuje też, że przewaga technologiczna daje przewagę wojskową, handlową i polityczną, a więc wpływa na globalny układ sił. Dzięki temu czytelnik widzi, że rozwój gospodarczy to nie tylko wzrost dochodu, ale także przemiana całych form organizacji społeczeństwa. Na koniec. Krytyka prostych teorii geograficznych i odzyskanie miejsca dla porównań historycznych. Książka wyróżnia się tym, że nie przyjmuje łatwych odpowiedzi. Nawet jeśli częściowo docenia znaczenie geografii, klimatu czy zasobów. Landes krytykuje te interpretacje, które sprowadzają różnice między krajami do jednego czynnika, np. położenia tropikalnego albo kolonialnej zależności. Jego zdaniem takie wyjaśnienia są zbyt ubogie, bo nie tłumaczą, dlaczego jedne społeczeństwa potrafiły przełamać ograniczenia, a inne nie. Autor prowadzi szerokie porównania historyczne, obejmujące Europę, Azję Wschodnią, świat arabski i Amerykę Łacińską i stara się pokazać, że droga do bogactwa zawsze przebiegała inaczej, choć pewne wzorce się powtarzały. Szczególnie ważne jest jego odrzucenie poglądu, że sukces Azji był zjawiskiem nieistotnym lub wyłącznie skutkiem czynników zewnętrznych. Taka perspektywa czyni z książki nie tylko komentarz do przeszłości, ale także narzędzie krytycznego myślenia o współczesnych teoriach rozwoju. Landes uczy, że porównanie historyczne jest mocniejsze niż ideologiczne uproszczenie. Podsumowując, The Wealth and Poverty of Nations warto czytać przede wszystkim wtedy, gdy ktoś chce zrozumieć, skąd biorą się trwałe różnice między krajami, a nie tylko pozornie szybkie sukcesy gospodarcze. To książka dla historyków gospodarczych, ekonomistów, osób zajmujących się polityką rozwoju, strategów, a także uważnych czytelników zainteresowanych globalnymi nierównościami. Jej największą zaletą jest szeroki zakres, bo Landes łączy dzieje Europy, Azji, świata arabskiego, obu Ameryk i nowoczesnego kapitalizmu w jedną interpretację. Wyróżnia ją także odwaga w stawianiu pytań o kulturę, instytucje i technologię jednocześnie, bez redukowania wszystkiego do geografii albo kapitału. W porównaniu z wieloma książkami o rozwoju nie daje prostych recept, ale oferuje głębsze narzędzie analizy. Czytelnik zyskuje lepsze rozumienie tego, dlaczego wzrost jest tak nierówny, jak ważne są normy społeczne i jak długo buduje się przewagę gospodarczą. To książka wymagająca, lecz intelektualnie bardzo satysfakcjonująca. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Dawid S. Landes, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.